Пан Лонгінус задержав. Добродію мой, хиба кпіне.
Бонь вач, пан здрув, окрутнє ту ліхе півсько в тей коньськоволі, закончив пан Заглоба, мругаюнц на Володиєвськік. Од'їхав він пан Лонгінус до Кракова з серцем пришитим стрілою, а окрутне пан Заглоба враз з Володиєвським до Замощя, gdzie nie zabawili dłużej jak jeden dzień, gdyż komendant starosta Walecki oznajmił im, że dawno już nie miał wiadomości od Skrzetuskiego i sądził, że regimenty, które pod Skrzetuskim ruszyły, pójdą na prezydium do Zbaraża, aby tamte kraje od kupstwa wolnych zasłaniać. Było to tym prawdopodobniejsze, że Zbaraż jako własność Wiśniowieckich szczególniej był na zapędy śmiertelnych wrogów księcia wystawiony. Otwierała się więc przed panem Wolodyjowskim i Zaglobą długa i dosyć trudna droga, ale że i tak, idąc po Kniaziównę, musieliby ją przebyć, było im zatem wszystko jedno, czy to prędzej, czy później nastąpi, i ruszyli w nią bez zwłoki. Tyle się tylko zatrzymując, ile trzeba było dla odpoczynku lub gromienia kup rozbójniczych, które się jeszcze tu i ówdzie walęsały. Szli krajem tak zniszczonym, że częstokroć po całych dniach żywej duszy nie mogli napotkać. Miasteczka leżały w perzynie, wsie były popalone i puste, lud wybity lub w jasr zagarnięty. Trupy tylko spotykało się po drodze, szkielety domów, kościołów, cerkwi, niedogarki chat wiejskich i psy na zgliszczach wyjące. Kto powódź tatarsko-kozacką przeżył, chronił się w głębinach leśnych i marzł z zimna lub głodem przymierał, nie śmiejąc się jeszcze z lasów wychylić, nie wierząc, by nieszczęście mogło już minąć. Koniec pod swej chorągwi musiał Wolodyjowski karmić korą drzew lub na wpół spalonym zbożem, które ze zgliszczów dawnych spichrzów wydobywano. Ale szli szybko, ratując się głównie tymi zapasami, które rozbójniczym oddziałom zabierali. Był to już koniec listopada, a o ile zeszłoroczna zima przeszła z największym podziwem ludzkim bez śniegów, mrozów i lodu, tak że cały porządek natury zdawał się być przez nią odmieniony, o tyle teraźniejsza zapowiadała się ostrzej niż zwykle. Ziemia skrzepła, śniegi leżały już na polach, a brzegi rzek bramowały się rankiem przezroczystą skorupą szklaną. Pogoda była sucha, blade promienie słoneczne słabo tylko ogrzewały świat w godzinach popołudniowych. Natomiast rankami i wieczorami paliły się na niebie czerwone zorze, niechybnie przepowiednia rychłej i silnej zimy. Po wojnie i głodzie miał nadejść trzeci wróg nędzy ludzkiej – mróz. A jednak ludzie wyglądali go z upragnieniem, był on bowiem pewniejszym od wszystkich układów hamulcem wojny. Pan Wolodyjowski, jako człowiek doświadczony i na wskroś Ukrainę znający, pełen był nadziei, że wyprawa po Kniaziównę przyjdzie już niechybnie do skutku, bo główna przeszkoda, wojna, nie położy jej tak prędko tamy. Nie wierzę ja w szczerość Chmielnickiego, mówił, żeby on z afektu dla króla jego mości na Ukrainę się cofał. Ale to chytry lis. Wie on, że gdy kozacy okopać się nie mogą, to nic po nich, bo w otwartym polu, choćby i pięćkroć liczniejsi, naszym chorągwiom nie dostoją. Pójdą oni teraz do zimowników, a stada poślą w śniegi. Tatarzy też potrzebują jasyr odprowadzić. Jeśli zima będzie tęga, to będziemy mieli spokój aż do przyszłej trawy. Może i dłużej, bo wszelako mają oni respekt dla króla jego mości. Ale nam i tyle czasu nie potrzeba. Da Bóg na zapusty, wyprawimy panu Skrzetuskiemu wesele. Byleśmy się tylko teraz z nim nie minęli, bo nowa byłaby mitręga. Trzy chorągwie są przy nim, to przecie nie w korcu ziarnka szukać. Może go jeszcze pod Zbarażem dognamy, jeśli się gdzie dłużej koło hajdamaków zabawi. Dognać go nie możemy, ale powinniśmy mieć wieści po drodze, odrzekł Wolodyjowski. Owieść jednak było trudno. Chłopi widzieli tu i owdzie przechodzące chorągwie, słyszeli o bitwach staczanych przez nie z rabusiami, ale nie umieli powiedzieć, czyje to były te chorągwie. Że zaś mogły one być tak dobrze Regowskiego jak Skrzetuskiego, więc dwaj przyjaciele nie mieli żadnej pewności. Natomiast doleciała ich do uszu inna wieść o wielkich niepowodzeniach kozackich przeciw wojskom litewskim. Krążyła już ona w formie pogłoski wilijem wyjazdu Wolodyjowskiego z Warszawy, ale jeszcze wątpiono. Teraz zaś rozbiegła się po całym kraju ze wszelkimi szczegółami jako niezbita prawda. Zaklęski zadane przez Chmielnickiemu wojskom koronnym zapłaciły klęską litewskie. Dał głowę półksiężyc, wódz stary i doświadczony i dziki Nebaba i potężniejszy od nich obydwóch Krzeczowski, który nie starostw i wojewódstw, nie dostoństw i godności, ale pala się w buntowniczych szeregach dorobił. Zdało się, że jakaś dziwna Nemezis zapragnęła pomścić na nim niemiecką krew przelaną w Lasze Dnieprowej, krew Flika i Wernera, gdyż wpadł właśnie w ręce niemieckiego regimentu Radziwiłłowskiego i lubo postrzelony i ciężko ranny został natychmiast na pal wbity, na którym nieszczęsny drgał jeszcze cały dzień, nim posępną duszę wyzioną. Taki był koniec tego, który przez swe męstwo i geniusz wojenny drugim Stefanem Chmieleckim mógł zostać, ale którego wygórowana żądza bogactw i dostojeństw pchnęła na drogę zdrad, krzywoprzysięstwa i straszliwych, godnych samego krzywonosa mordów. Z nim, z półksiężycem i z Nebabą blisko 20 000 molojców położyło głowy na pobojowisku lub potopiło się w błotach Prypeci. Strach więc przeleciał jak wicher nad bujną Ukrainą, bo zdało się wszystkim, że to po wielkich triumfach, po żółtych wodach, Korsuniu, Pilawcach przychodzi czas na takie pogromy, jakich pod Solonicą i Kumejkami doznale poprzednie bunty. Sam Chmielnicki, choć na szczycie sławy, choć potężniejszy niż kiedykolwiek, zląkł się, gdy się o śmierci drucha Krzeczowskiego dowiedział i znów czarownic zaczął o przyszłość pytać. Wróżyły różnie, wróżyły nowe wielkie wojny i zwycięstwa i klęski. Nie umiały jednak powiedzieć hetmanowi, co się z nim samym stanie. Ale tymczasem właśnie z powodu klęski Krzeczowskiego, również jak z powodu zimy, tym pewniejszy był długi spokój. Kraj poczuł się koić, spustoszale wioski zaludniać i otucha wstępowała zwolna we wszystkie zwątpiały i przerażone serca. Z tąż samą otuchą nasi dwaj przyjaciele po długiej i trudnej podróży dojechali szczęśliwie do Zbaraża. I oznajmiwszy się w zamku, natychmiast udali się do komendanta, w którym z niemałym zdziwieniem poznali Wierszula. — A gdzie Skrzetuski? — pytał po pierwszych powitaniach Zagloba. — Nie masz go — odpowiedział Wierszul. — To waść masz komendę nad prezydium? — Tak jest. Miał Skrzetuski, ale wyjechał i mnie zdał zalogę aż do swego powrotu. — A kiedy obiecał wrócić? — Nic nie mówił, bo sam nie wiedział. Jeno mi tak rzekł na odjezdnym. Jeśli by kto do mnie przyjechał, tedy mu powiedz, żeby tu mnie czekał. Zagloba z Wolodyjowskim spojrzeli na siebie. Jak dawno pojechał? Pytał pan Michał. 10 dni temu. A panie Michale, rzekł Zagloba, niechże pan Wierszul da nam wieczerzę, bo źle się radzi na głodno. Przy wieczerzy pogadamy. Z serca służę waszmościom, bo mi sam też miał do stołu siadać. Zresztą pan Wolodyjowski jako starszy oficer bierze komendę, więc ja to jestem u niego, nie on u mnie. Zostań przy komendzie, panie Krzysztofie, rzekł Wolodyjowski, boś starszy wiekiem. Przy tym mnie pewno jechać wypadnie. Po chwili wieczerza była podana. Siedli, jedli, a gdy pan Zagloba zaspokoił już nieco pierwszy głód dwoma miskami juszki, rzekł do Wierszula. Nie suponujesz, że wać pan, gdzie mógł jechać pan Skrzetuski? Wierszul kazał iść precz pacholkom posługującym do stolu i po chwili namysłu tak mówić poczuł. Suponuję, Ale siła Skrzetuskiemu na tajemnicy zależy, więc nie chciałem przy służbie gadać. Korzystał on z pomyślnego czasu, bo pewnie tu do wiosny będziemy w spokoju stali. I wedle moich supozycji pojechał na poszukiwanie kniaziówny, która w Bohunowym jest ręku. Bohuna nie ma już na świecie, rzekł Zagloba.
Jak to?
Pan Zagloba opowiedział po raz trzeci czy czwarty wszystko jak było, bo opowiadał to zawsze z przyjemnością. Wierszul również, jak pan Longinus, nie mógł się wydziwić zdarzeniu, na koniec rzekł. O, to Skrzetuskiemu będzie łatwiej. W tym rzecz, czy ją odnajdzie, a ludzi ze sobą wziął jakowych? Nikogo. Sam pojechał z jednym Rusinkiem, Pacholikiem i z trzema końmi. A to już roztropnie postąpił, bo tam tylko fortelami trzeba radzić. Do Kamieńca można by może z chorągiewką dojść, ale już w Uszycy i w Mochylowie pewno stoją kozacy, bo tam zimowniki dobre, a w Jampolu ich gniazdo. Trzeba tam iść albo z całą dywizją, albo samemu. A skądże wać pan wiesz, że on w tamtą właśnie stronę się udał? Pytał Wierszu. Bo ona tam ukryta za Jampolem i o tym on wiedział, ale tam jarów, zapadlin, komyszy tyle, że choć wiedząc dobrze miejsce, trudno trafić, cóż dopiero nie wiedząc. Jeździłem ja za końmi na sądy do Jarcholika, to wiem. Żebyśmy byli razem, może by łatwiej poszło, ale jemu samemu wątpię. Wątpię. Chyba by mu przypadek jakowy drogę wskazał, bo i pytać się nie będzie mógł. To wasz mościowie chcieliście z nim jechać? Tak jest. No ale cóż my teraz poczniemy, panie Michale? Jechać za nim czy nie jechać? Na wasz mościń przemysł to zdaje. 10 dni jak pojechał. Nie dogonimy i, co więcej, kazał czekać na siebie. Bóg też wie, jaką drogą pojechał. Mógł na Ploskirów i Bar, jako stary trakt idzie, a mógł na Kamieniec Podolski. Ciężka to jest sprawa.
Pamiętaj przy tym, waszmość, rzekł Wierszul, że są tylko supozycje, ale pewności nie masz, że po kniaziównę pojechał.
Otóż to, rzekł Zagłoba. Nóż ruszył tylko dlatego, by języka gdzie zasięgnąć i potem wróci do zbaraża, bo to przecie wiedział, że mamy iść razem i mógł się nas teraz spodziewać jako w najlepszy czas. O, ciężka to jest deliberacja.
Ja bym radził czekać z 10 dni, rzekł Wierszu. 10 dni na nic. Albo czekać, albo wcale nie czekać. Ja zaś myślę, żeby nie czekać, bo i co stracimy, jeśli zaraz jutro ruszymy? Nie odnajdzie kniaziówny pan Skrzetuski, to może właśnie nam Bóg poszczęści, rzekł Wolodyjowski.
Widzisz, panie Michale, nie można tu nic lekceważyć. Wasze jesteś młody i chce ci się przygód, odpowiedział Zagłoba.
A tu jest to niebezpieczeństwo, że gdy jej osobno on, a osobno my szukać będziemy, łatwo rozbudzi się jakaś podejrzliwość w tamecznych ludziach. Kozactwo chytre i boi się, żeby kto nie odkrył ich zamysłów. Oni tam z baszą granicznym koło Chocimia muszą mieć kontrszachty lub z Tatarami za Dniestrem wedle przyszłej wojny. Kto ich wie? Tedy na obcych ludzi, a zwłaszcza dopytujących o drogi, baczne będą mieć oko. Ja ich znam, zdradzić się łatwo. A potem co? To tym bardziej, bo może Skrzetuski w takowe popaść terminy, w których trzeba mu będzie pomóc. To także prawda.
Zagloba zamyślił się tak mocno, że aż mu skronie drgały. Na koniec rozbudził się i rzekł. Zważywszy wszystko, trzeba będzie jechać.
Wolodyjowski odetchnął z zadowoleniem. A kiedy?
Wypocząwszy tu ze 3 dni, by dusza i ciało raźne były.
Jakoż nazajutrz dwaj przyjaciele poczęli już czynić przygotowania do drogi, gdy niespodziewanie w wilię ich wyjazdu przybył pacholik pana Skrzetuskiego, młody kozaczek Cyga, z wieściami i listami dla Wierszula.
Usłyszawszy o tym, Zagloba i Wolodyjowski wnet pośpieszyli do kwatery komendanta i tam czytali, co następuje. Jestem w Kamieńcu, do którego droga na satanów bezpieczna. Jadę do Jarcholika z Ormianami, kupcami, których mnie pan Bukowski wskazał. Mają oni glejty tatarskie i kozackie na wolny przejazd aż do Akermanu. Pojedziemy na Uszycę, Mohylów i Ampol z blawatami, wszędzie po drodze się zatrzymując, gdzie jeno ludzie żywi mieszkają. Może też Bóg pomoże, że znajdziem, czego szukamy. Towarzyszom moim, Wolodyjowskiemu i panu Zaglobie, powiedz, panie Krzysztofie, by w zbarażu na mnie czekali, jeśli im czego innego czynić nie wypadnie, bo w tę drogę, w którą jadę, większą kupą jechać nie można. A to dla wielkiej podejrzliwości kozaków, którzy w Jampolu zimują i nad Dniestrem aż do Jachorlika konie w śniegach trzymają. Czego ja sam nie sprawię, tego byśmy i we trzech nie dokazali, a ja prędzej od nich za Ormianina ujść mogę. Podziękuj im, panie Krzysztofie, z duszy serca za ich rezolucję, którą pókim żyw będę pamiętał. Ale czekać na nich nie mogłem, gdyż każdy dzień w męce mi schodził. I tego nie mogłem wiedzieć, czyli przyjadą. A najlepsza pora teraz jechać, gdy wszyscy kupcy po bakalii blawate ruszają. Pacholika wiernego cylam, którego miej w opiece, bo nic mi po nim, boję się zaś jego młodości, żeby się gdzie z czym nie wygadał. Pan Bukowski zaręcza za owych kupców, że poczciwi, co i ja myślę, wierząc, że wszystko w ręku Boga Najwyższego, który, jeśli zechce, miłosierdzie nam swoje okaże i mękę skróci. Amen. Pan Zagloba skończył list i spoglądał na swoich towarzyszów. Oni zaś milczeli, aż w końcu Wierszul rzekł. Wiedziałem, że on tam pojechał. A co nam czynić wypada? Pytał Wolodyjowski. A cóż, rzekł Zagloba, roztwierając ręce. Nie mamy po co już jechać. To, że on z kupcami jedzie, to dobrze, bo wszędzie może zaglądać i nikogo to nie zdziwi. W każdej chacie teraz, w każdym hutorze jest co kupować, gdyż oni przecie pół Rzeczypospolitej zrabowali. Ciężko by nam było, panie Michale, za Jampol się dostać. Skrzetuski czarny jak Włoch i snadnie za Ormianina ujść może, a ciebie zaraz by po twoich owsianych wąsikach poznali. W przebraniu chłopskim również byłoby trudno. Niechże mu Bóg błogosławi. Nic tam po nas, to muszę przyznać, chociaż mi żal, że do uwolnienia tej niebogi nie przyłożymy ręki. Wielkąśmy jednak Skrzetuskiemu oddali przysługę, usiekłszy Bohuna, bo gdyby on był żyw, tedy nie ręczyłbym za zdrowie pana Jana. Wolodyjowski bardzo był niekontent. Obiecywał sobie podróż pełną przygód, a tymczasem zapowiadał mu się długi i nudny pobyt w zbarażu.